możliwe, i tak się staramy, żeby wypłynęły.
Żebym nie miała pamięci, no to ja bym nic nie mogła powiedzieć. A ja wszystko tak dokładnie, każdy szczegół pamiętam. Każdy, a każdy, każdą zimę i każde lato.
Syberyjskie stygmaty. Reportaż Joanny Sikory.
Zgromadziła nas tutaj premiera przedstawienia, które jest inspirowane wspomnieniami pani Jadwigi Solińskiej z zesłania na Syberię, opisanymi w książce Sybiraszka. To, że tutaj pani Jadzia z nami jest, ciągle żyje i wstaje i jest i tworzy, to jest na pewno dla nas siła do tego, żeby codziennie wstać.
Przypomina mi się noc wiosenna z 12 na 13 kwietnia 1940 roku, kiedy to mocno załomotano do drzwi naszego domu. Łomotano z całych sił, jakby chciano je wyważyć. Tej nocy nie mogłam spać, bo bardzo pragnęłam, żeby szybciej był ranek. Abym mogła pójść do szkoły. Z lekcji zadane było namalować kartkę z kalendarza. Namalowałam ją, ozdabiając kolorowymi kwiatami. Nocne łomotanie bardzo mnie przeraziło. Kto tam? Spytała mama. Otwierać, NKWD. Mamy rozkaz przeprowadzić u was rewizję. Mówiono, że posiadacie broń. Dobrze, że ojca nie ma w domu, mówiła cicho mama. Ojciec mój, jako podoficer Wojska Polskiego, został zmobilizowany i udał się do swojej jednostki w Grodnie, jeszcze przed rozpoczęciem wojny.
Jak rewizję przeprowadzono i nie znaleziono żadnej broni, to odczytano taki wyrok, że jesteśmy skazani na Sybir, na zesłanie. I żebyśmy się przygotowywali, się pakowali, bo można nam nieco bagażu wziąć z sobą. Wszystkie zaczęliśmy płakać głośno. Ten soldat, tak jak psa, za kark mnie wziął i rzucił mnie w kąt. To już ja ze strachu mało nie umarłam. Nie mogłam myśleć, ale mama z siostrą pakowały tam, co mogły, przeważnie dużo bielizny i ubrania. A tu głośny płacz nie milkł, tylko wszystko płakało i dom płakał, że mieszkańcy go opuszczą. I babcia już 80 lat miała. No i mama mówiła, że babcia to niech zostanie, bo babcia już jest starsza osoba. To w drodze może umrzeć, ale oni nie obowiązkowo, że na furę ma wsiadać i jechać. No i tam na tej furze nas wieziono 20 kilometrów do Grajewa. I nas tam wtłoczono do wagonu z tymi bagażami. Już tam było wiele osób. Do wieczora to już się wagon cały napełnił. I jak ten wagon ruszył z miejsca, to wszyscy głośno płakali. A potem zaczęli śpiewać.
W wagonie wszyscy stali się jakby jedną rodziną. To nieszczęście tak jednoczy ludzi.
Zlituj się, nie się wie.
zaczęto dzielić się pożywieniem. Później na środku wagonu z drobnych drewienek rozpalono ognisko, aby ugotować strawę, bo niektórzy pasażerowie mieli mąkę i kaszę. Dym niesamowicie wżerał się w oczy. Trzeba było leżeć na podłodze, żeby oddychać, a dym unosił się i wychodził przez otwarte okna wagonu.
Jakoś w naszym wagonie to szczęście sprzyjało, bo nikt nie zachorował, nikt nie umarł. Bo w innych wagonach to przeważnie małe niemowlęta umierały. I co wtedy? To jak drzwi uchylano, to przez drzwi w śnieg je wyrzucano, bo klimat był chłodniejszy i tam jeszcze wszędzie śniegu pełno leżało. Tak nas wieziono i wieziono i wieziono i cały miesiąc. I nas przywieziono do Pawłodaru. No i po 3 dniach zaczęły podjeżdżać samochody ciężarowe. Od kułaków wyzywano, od wrodzicieli, no, że to my takimi jesteśmy wrogami, że właśnie tam zsyłano takich trochę majętnych, trochę bogatszych, trochę patriotów. Pierwsza zsyłka to leśniczych, to w czasie dużych mrozów, w zimie. No i potem już na miejsce dowieziono. To była taka sowchoz MM imieniem Kalinina i ferma numer 3. I wyładowano nas pod śpichrzem takim. Takie były szerokie drzwi, tam okien nie było. I tam wszyscy się wtłoczyli do tego, bo już tam ciasno było. No i tam rozpoczęli pierwsze dni zesłania.
Mijał czas. Czy tak musiało być, że przyszło nam 6 długich lat w targach zbliżyć?
I mamy moje i siostrę. Siostra miała tylko 15 lat i już obowiązkowo zatrudniali, bo powiedzieli, że jest obowiązkiem pracować, a kto nie robota jest, to nie kusza jest. Kto nie będzie pracował, to nie dostanie nic zapłaty, a ta zapłata prawie zerowa, bo za miesięczną zapłatę to można było kupić prywatnie 2 kilogramy chleba. Ale prywatnie nikt chleba nie miał i nie sprzedawał, a na kartki to dawano dla pracowników 0,5 kilograma chleba, dla tych dożywieńców to chyba 30 dekar. Ale co z tego, jak ten chleb nie dowożono i jak już nie przywieźli, to już kartki przepadały i tylko co kilka dni przywożono. No i głód od razu zapanował.
Nadeszła zima, mroźna i śnieżna. Mama z Zosią wychodziły do pracy o świcie, a wracały wieczorem. Ja zostawałam z babcią. Oto jak wyglądał mu zimowy dzień. Najpierw jadłam śniadanie, była to zwykła postna zupa. Podawałam ją również babci. Potem brałam wiadro i szłam po wodę do studni. Wodę czerpało się wiadrem na sznurku. Następnie wchodziłam na dach, żeby zawiniętą szmatą zatkać komin. Trzeba było to robić, żeby zatrzymać ciepło w domu. Policzki i nos zakrywałam chustką, żeby nie odmrozić twarzy. Tylko oczy wypatrywały łąk, bo stamtąd miały nadjechać sanie z sianem i kamyszem. Już nadjeżdżają, biegnę za nimi i wyciągam z tyłu ile mogę. Będzie opał, bo kiziaków coraz mniej. Trzeba je oszczędzać.
I teraz muszę wspomnieć, że trzeba było jeszcze w kolejce stać, żeby kupić na kartki chleb czy mąkę. No i nie wiem dlaczego, ale ten sprzedawca to tak mnie nienawidził. I ja te torby trzymałam, a on wtedy na mnie krzyczał i tak oni plują tak przez zęby. To on tak tylko nie na mnie, tylko tak w bok pluł i mówił po rosyjsku, a już ten język taki łatwy, że każdy wszystko rozumiał, a ja wszystko rozumiałam. I on tak pluł i mówił, no już ta paskudna dziewczyna, która nie umie nawet torby trzymać, że się w ogóle do życia nie nadaje i ma martwe ręce. A ja taki mam charakter, taka jestem bardzo nadwrażliwa. A on tak głośno krzyczał ze złością. Ja rozumiałam, a ja się łzami zalewałam. A on znowu krzyczał, jeszcze ona płacze. To była dla mnie tragedia, ale musiałam tę mąkę dostarczyć. Babcia nie mogła już, była ledwie żywa. I wszystkie dzieci tam dostarczały, w tej kolejce stały. Na nikogo nie krzyczał, tylko na mnie. I ja tak przeżywałam, że to do dzisiaj mam takie, że no boję się. To moja siostra to bardzo głodu się bała, a ja to boję się wszystkiego. I przez całe życie się boję. I teraz się boję. No taka pozostałość po tej syłce. I jeszcze ja nie wiedziałam dlaczego, że ja tak wszystkiego się boję. I potem mnie podarował pewien Sybirak taką książkę, to tam pisze stygmaty psychiczne u Sybiraków. I ja wtedy zrozumiałam, dlaczego ja mam takie lęki i już to pozostanie do końca życia. I to nikt sobie nie wyobraża, jak to ciężko z tym żyć.
Babcia chorowała i znów zaczęła mówić o śmierci. Tak bardzo chciała być pochowana w Polsce, w poświęconej ziemi. Prosiła panią Tecław o wróżenie z kart. Pani Tecław babcię pocieszała. Nam po cichu powiedziała, że babcia tu umrze, bo karty źle wypadły. Zmarła 15 maja 1943 roku. Mama chciała babcię pochować po ludzku, w trumnie, ale nie było desek. Szukała w cielętnikach i znalazła dwie duże deski. Zaniosła je do stolarza, ale zabrakło na wieko. Mama wzięła łopatę i poszła kopać dół, płacząc i wspominając życie swojej teściowej. Gdy już postawiono trumnę nad otwartym dołem, ukazała się na niebie chmurka, z której spadły krople deszczu. To Bóg z nieba poświęcił zwłoki. Zachorowałam na dyzenterię. W przychodni lekarskiej przeprowadzono badania i powiedziano, że choroba jest niegroźna. Dano mi lekarstwo i od razu poczułam się lepiej. Nie wiem tylko skąd brała się u mnie siła do chodzenia i chęć do życia. Do pracy już nie chodziłam, bo miałam zaświadczenie lekarskie. Mamie zmieniono pracę. Została dojarką. Hurta praw miał do mamy pretensje, że źle doi krowy. Powiedział: jesteś wrogiem naszym, pod sąd cię oddam. Nie przychodź jutro do pracy. Mama zmartwiona, zapłakana przyszła do domu. Zaczęła pakować rzeczy. Trzeba uciekać.
To zima była, Boże Narodzenie miało być. Wynajęło takiego woźnicę, co on miał konia i sanie miał. Do Pawłodaru mógł przewieźć nas. Trzeba gdzieś się ukryć, żeby nie zauważyli, żeby nie złapali, że my uciekamy, bo by zaraz aresztowali i koniec. To my pójdziemy na drugą fermę, tam mieszkała taka pani Wiszowata, ona była, taki majątek mieli tu w Obrytkach i tam przenocujemy u niej, a potem po nas tam na drugą fermę przyjedzie i nas zawiezie do Pawłodaru. No i tam spędzałyśmy Wigilię i w te Wigilię to nie było ani chleba, tam o opłatku to mowy nie było, tylko była modlitwa i było wspominanie polskiej Wigilii. No i rano jeszcze o świcie taki był widok, że było śniegiem wszystko zasypane i z tego śniegu gdzieniegdzie taki wypływał dym. Takie to było dziwne zjawisko, no niespotykane. I taka to góra, to dół, góra, dół. A ten koń to miał taki przywiązany tu worek, zboże miał do jedzenia, to coraz ten woźnicza się zatrzymywał, żeby on trochę się pożywił, żeby miał siłę ciągnąć. A my to prawie nic nie miałyśmy do jedzenia, ale to człowiek tak się jakoś zahartuje i tak, że to i jaśnienia chce z przerażenia, to i jaśnienia. I teraz on nas tak wiózł. Ta droga, ta góra, dół, człowiek pod górę, to ten koń nie mógł na wieł jak z góry sanie się przewracały do góry płozami i wszystko się wysypiwało. I ja, i mamusia, a tu zimno, a wiatr wiała, śnieg padał, a zawieje, a koniec świata. No ale nas jakoś tam dowiózł, a tam już mamusia, taka była zaranna, tam była taka z Wąsosza, mieszkała w Powłodarze, już taka kobieta, pani pastuszkowa. Ona nas przyjęła, każdy jeden drugiego ratował.
Z samego rana mama wyruszyła z podaniem o zameldowanie do naczelnika milicji. Naczelnik sprawdził dokumenty, przeczytał podanie i dużymi literami napisał, że w ciągu doby mamy opuścić Powłodar. Powiedział, że mama nie ma zaświadczenia z pracy i to pachnie przestępstwem. Załamana mama poszła do Związku Patriotów Polskich. Tam doradzono, że od nowego roku będą przyjmować pracowników do budowy fabryki sproszkowanego mleka. Kto zgłosi się do pracy, zostanie zameldowany. Trzeba było wynająć mieszkanie. Nikt nie chciał tego zrobić za pieniądze, a jedynie za opał. Mama wyciągnęła swoją ulubioną czarną wizytową sukienkę. Powiedziała, jutro sprzedam ją na bazarze. Będzie na opał. I jeszcze zostanie na żywność. Szkoda mi jej. Bo jakbym umarła, to w czym mnie pochowają? W sukience z worka? Mamo, nie mów o śmierci, zawołałam. Musimy żyć i powrócić do swojego kraju.
I potem powstała polska szkoła w Powłodarze. Świat się przede mną tworzył. Nauczycielka taka była, co była przed wojną w wyższej uczelni, polonistko. I ona tego polskiego nas tak uczyła, ja miałam zdolności. No, bezbłędnie pisałam. Jak było dyktando, to wszyscy cichaczem tam podglądali. Piękne wypracowanie. Przecież ja przed wojną tam układałam różne scenariusze do przedstawień w szkole występowałam. I wierszyki układałam. Jeszcze miałam 4 lata, to już wierszyk ułożyłam. No i ta pani mówi, słuchaj, mówi, ty takie piękne wypracowania piszesz, to ty spróbuj napisać wiersz. Ja napisałam ten wiersz, na drugi dzień przynoszę ten wiersz. Jak wiatr, gdy wyrwie się z więzów eola, z początku nuci wesoło piosenkę, usypia nią lasy, ogrody i pola, lub śmiejąc się budzi prześliczną wiosenkę. Tak nasze serca nadzieje ożywione, 6 lat łaknące ojczystego chleba, są już naprawdę uszczęśliwione i niczego jej więcej nie potrzeba. Żegnają wszystko, co było okrutne i złe i wszystkimi myślami pędzą do kraju. Nie mogę nacieszyć się, jak kwiaty słońcem w maju. Szybko, wciąż szybciej pociąg mnie przez kazachstańskie białe pola, po prostu nie można uwierzyć w to, że przemienia się nasza doba.
Później odśpiewaliśmy pieśń. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu. Yeah.
Bóg zapłać, kochane dzieci. Pięknie wystąpiły się jak prawdziwi młodociani artyści. Dziękuję serdecznie. Tylko taka jestem wzruszona i wydaje mi się, że znowu trwa wojna, a ja jestem zesłanką Sybiru.
Chcieliśmy przekazać to ludziom jak najlepiej, ci co nie są Sybirakami, żeby też poznali tak samo tą historię jak my i wszyscy ci co zostali zesłani. I przede wszystkim my też się nauczyliśmy różnych rzeczy.
Emocji chcieliśmy pokazać, jakie towarzyszyły przy tym wyjeździe, jak oni cierpieli tam, jak oni żyli tam w strachu, nie wiedzieli, czy wrócą kiedyś do Polski, czy zobaczą jeszcze raz choć swoje ojczyste strony.
Patrzyliśmy i w ogóle widać było, że jest
wzruszyła
i że jest dumna, że
ludzie...
Tak, i że ludzie pokazują jej historię dalej i dalej, na większe grono.
Ja nie spodziewałam się, że to tak będzie cudownie, no po prostu cudownie. Bardzo, no to niesamowite, no co to się dzieje na świecie, że ja taka zwykła, wiejska kobieta i jeszcze tak doczekałam takich zaszczytów.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Syberyjskie stygmaty. Czas wywózki wspominała Jadwiga Solińska. W audycji wykorzystano cytaty z jej książki Sybiraczka oraz fragmenty spektaklu, który powstał na jej podstawie w szkole podstawowej w Wąsoszu.